Duchowość kapłańska. Spotykamy się ponownie w pierwszy czwartek lipca. Przyzwyczailiśmy się do tego, że każdy pierwszy czwartek miesiąca w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie, gdyż przypomina on Wielki Czwartek i Ostatnią Wieczerzę, podczas której Pan Jezus wraz z ustanowieniem Eucharystii ustanowił także sakrament kapłaństwa. Prosząc usilnie Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo, ogarniamy modlitewną pamięcią także tych, którzy na dnie serca odczuwają pragnienie pójścia drogą życia konsekrowanego lub posługi misyjnej. I ten kontekst skłania nas do zajęcia się w dzisiejszej refleksji duchowością kapłańską. Każdy z nas w różnych momentach swego życia miał jakiś mniej lub bardziej bezpośredni kontakt z księdzem, czy to w ramach katechezy, jakichś grup apostolskich, pielgrzymek, odwiedzin duszpasterskich w okresie kolędy, czy zwyczajnie na co dzień poprzez udział w liturgii i przystępowanie do sakramentów. Niektórzy mają to szczęście, że ktoś z ich bliskich krewnych jest kapłanem. Może się więc wydawać, że dość dobrze wiemy, jak wygląda życie i praca naszych księży. Jedni podziwiają ich za trud i poświęcenie, inni zaś nie szczędzą słów druzgocącej krytyki. I jak Chrystus, tak i Jego słudzy byli i są znakiem sprzeciwu. Nie wdając się jednak w polemikę z kontrowersyjnymi opiniami na temat księży, chcę podjąć refleksję nad duchowością kapłańską, a więc nad tym, co stanowi podstawę kapłańskiej tożsamości i sprawia zarazem, że także na drodze powołania kapłańskiego można odnaleźć spełnienie w ludzkim wymiarze, a nade wszystko można znaleźć wieczne zbawienie. Podstawą duchowości kapłańskiej jest rzecz jasna sakrament święceń, udzielany wyłącznie przez biskupa, poprzez które święcenia, jak czytamy w dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów Tota Ecclesia z 1994 roku, kapłan wchodzi w szczególny związek ontologiczny, który jednoczy kapłana z Chrystusem, najwyższym kapłanem i dobrym pasterzem. Tożsamość kapłana, uczy dalej ten dokument, wynika więc ze szczególnego uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, dzięki któremu wyświęcony staje się w Kościele i dla Kościoła rzeczywistym, żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa, głowy i pasterza. To określenie ma zasadnicze znaczenie dla rozumienia natury sakramentalnego kapłaństwa, które nie może być przeciwstawiane powszechnemu kapłaństwu wiernych świeckich. Już kiedyś o tym mówiłem, że obydwa rodzaje kapłaństwa są uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Za ojcami Soboru Watykańskiego II przypomnijmy zatem, że kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, choć różnią się istotą, a nie stopniem tylko, są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane. Jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym. Kapłan urzędowy mianowicie, dzięki władzy świętej, jaką się cieszy, kształci lud kapłański i kieruje nim, sprawuje w zastępstwie Chrystusa, in persona Christi, ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu. Wierni zaś, na mocy swego królewskiego kapłaństwa, współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii. pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość. Czytamy w dokumentach soborowych. Jeżeli zatem kapłaństwo hierarchiczne i kapłaństwo powszechne wiernych są uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Chrystusa, to czym właściwie one się różnią? Otóż odpowiedź znajduje się w przytoczonych wyżej słowach z dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów. A mianowicie, o ile wierni świeccy, uczestnicząc w kapłańskim posłannictwie Chrystusa, uosabiają go jako takiego, to wyświęcony, ochrzczony mężczyzna uosabia Chrystusa w jego szczególnej funkcji jako głowy i pasterza Kościoła. Godne podkreślenia jest to głowy i pasterza Kościoła. Dla podkreślenia tej specyfiki często dokumenty Kościoła mówią o duchownych, że działają oni, szczególnie przy sprawowaniu Eucharystii, in persona Christi capitis et pastoris ecclesiae. To znaczy w osobie Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła. To najściślejsze zjednoczenie z Chrystusem i utożsamienie z Nim możliwe jest pod wpływem Ducha Świętego, a ponadto pochodzi od Ojca i do Niego zmierza. Z tego wynika, że kapłaństwo sakramentalne ma wymiar trynitarny, to znaczy odnosi się do boskiej Trójcy. Innymi słowy, kapłan przez zjednoczenie ze swoim mistrzem wchodzi w najściślejszą relację z trzema boskimi osobami ze względu na kapłańską służbę Kościołowi. Na uwagę zasługuje pneumatologiczny wymiar kapłaństwa sakramentalnego, czyli szczególne odniesienie księdza do Ducha Świętego. Nieprzypadkowo więc czasami święcenia kapłańskie odbywają się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, jak to miało miejsce m.in. w moim przypadku przed 30 laty. We wspomnianym dyrektorium czytamy, że w święceniach kapłańskich kapłan otrzymał znamie Ducha Świętego, które uczyniło go człowiekiem naznaczonym przez charakter sakramentalny, czyli rodzaj duchowej, nieusuwalnej pieczęci pozostawionej w jego duszy, by był na zawsze sługą Chrystusa i Kościoła. Kapłan, otrzymawszy obietnicę, że Pocieszyciel zostaje z nim na zawsze, wie, że nie utraci nigdy obecności i skutecznej mocy Ducha Świętego, by mógł wypełniać swoją posługę i przeżywać miłość duszpasterską jako całkowity dar z siebie dla zbawienia swoich braci. Przytoczone słowa są niezwykle ważne dla każdego kapłana, szczególnie dla tego kapłana spośród wielu, który czuje się wypalony i zniechęcony. Im bardziej ksiądz pod wpływem różnych okoliczności czuje się bezsilnym i nieużytecznym sługą, tym bardziej powinien przyzywać Ducha Świętego, aby w ten sposób otworzyć się na nieustanną Jego obecność w swoim życiu i swoim posługiwaniu. Cokolwiek kapłan czyni z przekonaniem, że przez niego działa moc Ducha Świętego, zawsze pozostaje to owocne, choć może tu na ziemi nie będzie dane mu oglądać owoców swego trudu. Nie bez znaczenia dla duchowości kapłańskiej jest eklezjalny wymiar jego tożsamości. Jeżeli Kościół żyje z Eucharystii i dzięki niej, jak przypomniał błogosławiony Jan Paweł II w ostatniej swojej encyklice, to kapłaństwo ustanowione przez Chrystusa wraz z Eucharystią i dla jej sprawowania ma sens jedynie wtedy, gdy jest w Kościele i dla Kościoła. Słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, w pełni odnoszą się do kapłana. Nie po to zostały mu udzielone święcenia, aby robił społeczną karierę, realizował jakieś własne interesy czy zaspokajał ambicje najbliższej rodziny. Ma on być sługą wobec wspólnoty Kościoła. Jeżeli doskonali swoje umiejętności, pogłębia wiedzę, na przykład przez specjalistyczne studia, czy nawet otrzymuje godności i honory kościelne, to nie dla siebie, ale po to, by owocniej służyć ludziom w sprawie ich uświęcenia i zbawienia. Nawet jego osobiste dążenie do świętości, a więc modlitwa, życie sakramentalne i różne praktyki ascetyczne, zawsze są podporządkowane dobru wspólnoty eklezjalnej. W ten sposób wyraża się jedna z najbardziej charakterystycznych cech duchowości kapłańskiej, jaką jest miłość pasterska. Jeżeli bowiem, jak wspomniano, kapłan uosabia Chrystusa, głowę i pasterza Kościoła, to musi pielęgnować w sobie tę miłość do Kościoła, jaką miał Chrystus, który o sobie powiedział, że jest dobrym pasterzem. W przeciwnym razie, mówiąc językiem chrystusowej przypowieści, kapłan stałby się rozbójnikiem i złodziejem w chrystusowej owczarni, jeżeli by jej nie służył. Cokolwiek więc kapłan czyni, modli się, podejmuje umartwienie i pokutę, przystępuje do spowiedzi, uczy się lub odpoczywa, wszystko ma sens i wartość o tyle, o ile jest wyrazem miłości do Kościoła, czyli do konkretnych ludzi, którzy ten Kościół stanowią. Ta pasterska miłość kapłana, będącego uosobieniem Chrystusa głowy i pasterza Kościoła, ma swoje formalno-prawne zabezpieczenie w postaci tak zwanej inkardynacji, czyli przypisania na stałe do określonej wspólnoty diecezjalnej czy do rodziny zakonnej. Przez święcenia kapłan zostaje zaślubiony tej wspólnocie. Ma zatem obowiązek u boku swego biskupa i pod jego kierownictwem spalać się jak świeca dla Chrystusa żyjącego w swoim kościele. W ten sposób kapłan, tracąc swoje życie, zyskuje pełnię życia w niebie, a oprócz tego tu na ziemi zyskuje miłość i szacunek od ludzi, a także wszystko to, co jest niezbędne dla twórczej egzystencji. Gdy czasem kogoś z kapłanów boleśnie dotknie surowa krytyka, niech wtedy przypomni sobie słowa Chrystusa, że skoro świat znienawidził i prześladował go, to tak samo postąpi z jego sługami. A wówczas będzie to okazja do tego, aby zrobić sobie rachunek sumienia i zapytać, jakim jestem pasterzem? Czy ożywia mnie miłość pasterska? I czy ja, na wzór Chrystusa, potrafię życie swoje oddawać za powierzone mi owce?